Państwa i naszym gościem jest Marcin Kydryński, dziennikarz, kompozytor, autor tekstów, producent, podróżnik i fotograf. Dzień dobry.
Dzień dobry. Z tym kompozytorem to bym nie przesadzał. Ten wątły strumyczek talentu, który kiedyś płynął, już zdążył wyschnąć całkowicie. Nie zajmuję się tym od jakiegoś czasu, ale nie wiem, czy pan wspomniał, a może nie dosłyszałem w tym potoku jakże życzliwych słów, radiowca, bo ja głównie jestem radiowcem i stąd się chyba
no
znam.
Właśnie, znalazłem też inny opis Marcina Kedryńskiego. On brzmi po prostu radiowiec, wędrowiec, też tak się przy okazji ładnie rymuje. To może w ten sposób.
Człowiek wielu pasji.
No, my spotykamy się po to, by przez chwilę, niestety tylko przy użyciu wyobraźni, przenieść się do innego, cieplejszego, ale przede wszystkim innego świata, czyli na Kubę, to za sprawą książki Milagro, dziennik kubański. I Kuba w naszym wyobrażeniu jawi się jako taki żywy skansen, pogodny, w pastelowych barwach, taneczny, ciepły i czasem wręcz wydaje się idylliczny, ale zarazem mamy tę świadomość, że jest biedny i że jest z trudną historią. Teraz staje się częstym celem wycieczek Polaków, a z jakim bagażem doświadczeń i skojarzeń pan wybierał się po raz pierwszy na Kubę? Chciałem też zapytać, jak też wpłynęło na postrzeganie Kuby wcześniejsze przygotowanie się do tego wyjazdu, bo wiem, że poznał na przykład pan biografię Fidela Castro, wiem, że także trwała analiza muzyki kubańskiej, literatury, poezji. Podejrzewam, że to też trochę zmieniło postrzeganie przed samym przyjazdem.
Mnóstwo pytań. Ja powiem tyle tylko, że wbrew pańskiej sugestii nie miałem bynajmniej takiej wizji Kuby, że jest ona tym idyllicznym skansenem. Przeciwnie, czytając wiele reportaży z tej wyspy, miałem głównie świadomość, że jest, użyjmy nawet mocnego słowa, piekłem dla jej mieszkańców. I miałem też po trosze nadzieję, że tą podróżą pierwszą, a także kolejną, z której właśnie wróciłem, uda mi się trochę ten obraz, mawia się często, odczarować, a ja bym powiedział właśnie zaczarować, żebyśmy nie koncentrowali się wyłącznie na tym, co na Kubie jest niefortunne, użyjmy takiego eufemizmu, co jest trudne, bywa, że dramatyczne dla jej mieszkańców, bo ja to wszystko wiedziałem z książek, a bardzo rzadko kiedy ktoś pokazywał mi Kubę rzeczywiście jako miejsce zachwycające. Być może dlatego, że nie znałem tych Polaków, którzy wyjeżdżają tam na wycieczki przez pana wspomniane, lądują na plaży w Varadero i ewentualnie ktoś ich zawiezie na jedno popołudnie do Starej Hawani i to wszystko.
Ładnie to wygląda później na zdjęciach.
No właśnie. Ja nie miałem tego doświadczenia. Czytałem rzeczywiście biografię, i to nie jedną Fidela Castro, nie jedną biografię Che Guevary i mnogość reportaży z Kuby. I one wszystkie mówiły mi o tym, że to jest koszmar. I z takim nastawieniem pojechałem i okazało się, że być może miałem też sporo szczęścia, że spotkałem na swojej drodze w ogromnej liczbie ludzi szczęśliwych, pogodnych, pełnych nadziei. Kuba, nawiasem mówiąc, w tej chwili, ja mam takie wrażenie, znajduje się na krawędzi ogromnych zmian, mniej więcej w takim miejscu, w jakim myśmy się znajdowali podczas przełomu 89 roku, więc ja się temu też przyglądam z ciekawością, ale widzi pan, ta moja podróż rzeczywiście miała w sobie coś z wędrówki romantycznej, takiego sentymentalnego wędrowca, bo odkładając na bok wszystkie te reporterskie grozy, którymi nasiąknąłem przed przyjazdem, ja rzeczywiście wychowywałem się na muzyce kubańskiej przede wszystkim i jej poszukiwałem, wędrując przez całą wyspę. I jakkolwiek nie było to tak proste, jak mogłoby się wydawać, znalazłem ją ostatecznie i ludzie, którzy tam zajmują się muzyką, tak naprawdę dla mnie są sercem tej wyspy. Kiedy wracam do niej pamięcią, o nich myślę, przede wszystkim ich słyszę, ich postacie widzę, więc to moje wspomnienie i moje wrażenie jest od początku do końca tak naprawdę zachwyceniem. Stąd tytuł książki, Milagro, prawda? Więc niejako to właściwie powiedziałbym, że jest takie wyzwanie rzucone tym wszystkim opowieściom, które słyszeliśmy wcześniej.
Z perspektywy księgarnianej półki to książka podróżnicza, ale już z perspektywy czytelnika ta podróż zamienia się trochę w peregrynację w głąb siebie, mówię oczywiście o autorze, w przeszłość, bo delikatnie zaznacza także i niepewną przyszłość, no i ujawnia fakty z życia Marcina Kedryńskiego, których się nie spodziewamy, chwytając po książkę. I to też pytanie, czy Kuba zmieniła charakter tej narracji w przypadku tej książki, czy też taki był zamysł od początku?
Ja oczywiście nie jestem do tego stopnia szaleńcem, żeby po 3 tygodniach podróży po Kubie pisać książkę na temat tej wyspy, na temat jej historii, ludzi, na temat polityki współczesnej. To nie jest ten gatunek obłędu, który jest mi bliski. Więc siłą rzeczy jest to książka szalenie wrażeniowa, błąkająca się, ktoś powie, i słusznie, po powierzchni zdarzeń kubańskich, ale sięgająca, mam nadzieję, tak jak pan zauważył, w głąb przeżyć autora, bo ja bardzo lojalnie uprzedziłem, że to jest dziennik kubański. A dziennik, jeśli ma jakkolwiek nas przejąć, powinien być aż wręcz boleśnie szczery, otwarty, dojmujący. I wierzę, że ten taki jest. Nie jest to zatem książka o Kubie, moim zdaniem, a tak naprawdę o wędrowaniu świadomym dokądkolwiek. I o tym, jak można świat postrzegać, jeśli ma się chwilę czasu na namysł nad nim i notatki, które z tej refleksji powstają. To się zdarzyło na Kubie, ale ja mam dzienniki z ostatnich kilkudziesięciu lat z rozmaitych regionów świata. One nigdy nie są tak żarliwe i tak, w moim pojęciu, proszę wybaczyć, być może pewne nadużycie, głębokie jak te kubańskie, dlatego ośmieliłem się je wydać z fotografiami, bo one są wszak też komentarzem do fotografii lub też odwrotnie, fotografie mogą być też komentarzem do słów. Jest to opowieść niejako prowadzona dwutorowo. Ale z całą pewnością tak, w znacznie większym stopniu o przemyśleniach wędrowca świadomego niż o samym miejscu, w którym się znajdujemy.
Czy Polacy, bo to już ustaliliśmy, w średnim wieku nie odnajdują w Kubie też trochę takiej przestrzeni albo nawet krajobrazu swojego dzieciństwa, ten czas podwórek, pewnej też selekcji informacji, która do nas docierała, popkultury przesiewanej jednak przez innych, bez tego śmietnika internetowego, co jawi się trochę też dosyć pozytywnie. Jak wygląda w ogóle to zdarzenie, czy zderzenie z czasem, który na naszej szerokości geograficznej odszedł już bezpowrotnie?
Tak, szczęśliwie odszedł bezpowrotnie, choć oczywiście moja młodość i dzieciństwo przypadły na czas PRL-u, więc jakby tego jeszcze było mało, ja miałem bardzo szczęśliwe dzieciństwo. I kochający dom, zachwycających rodziców, więc kiedy wracam pamięcią do tamtej epoki, to rzeczywiście patrzę na nią przez takie bursztynowe szkło, nie szare, a przez szare powinienem, bo był to od początku do końca szary czas. Nie ukrywajmy, także ze względu na klimat. Jak sobie wspominam czasy PRL-u z taką barwą, albo właściwie światem wyzutym z barwy, jak to, co w tej chwili widzę za oknem, to łza się wokół kręci. Nie jest to bynajmniej łza nostalgii, tylko raczej myślę o tym, że naprawdę było ciężko. I na Kubie i ja, i mnie podobni, a przynajmniej moi rówieśnicy, wierzę, że na moment powrócą do kraju dzieciństwa, ale właśnie takiego oglądanego przez bursztynowe szkło, bo to jest, ja ukułem taki neologizm, nie chciałbym, żeby on kogokolwiek uraził i jestem w pełni świadom grozy sytuacji, ale Socjalizm plażowy.
Ach.
Nasz był niesłychanie wprost siermiężny, mroźny, z walonkami, kufajkami, z staniem w kolejkach w lodowatych nocach. Natomiast tam, jakkolwiek sytuacja jest trudna i bolesna, odbywa się to wszystko pod błękitnym niebem, w szumie kolibrów i dymie cygar raczej, a nie tej parze z ust na
Przyjemniej stać
mrozie.
w kolejce w klapkach niż w walonkach.
Znacznie przyjemniej i raz jeszcze podkreślam, ja nie trywializuję tych problemów, z którymi na co dzień spotykają się Kubańczycy, tylko być może nawet odrobinę sięgając wstecz do swojej historii zazdroszczę, że jeśli już doświadczają tego socjalizmu, to jest on w tak naprawdę cudownych okolicznościach przyrody. No ale to jest margines mojej opowieści. Bo raz jeszcze podkreślam, ja nie mam ambicji stawiania tutaj politycznych diagnoz i wskazywania dróg wyjścia. Chociaż i nad tym się zastanawiam, ale rzecz jasna oddaję tutaj pole fachowcom, do których nie śmiem się.
To może jeszcze zatrzymamy się na chwilę przy fotografii, bo kiedy obserwujemy fotografie z Kuby, często pojawiają się na plakatach w wielu miejscach, w domach czy nawet w sklepach, bo to są malownicze widoki amerykańskie, stare Cadillaki z lat 50. i tak dalej, i tak dalej, ale to często są właśnie bardzo kolorowe, ciepłe zdjęcia, to akurat wszystkie zdjęcia są czarno-białe. I tu pytanie krótkie, dlaczego?
Ja się wychowałem na czarno-białej fotografii.
Po prostu.
Jak mówił Elliot Erwitt, ona nie opowiada, ona interpretuje świat. I przez lata, jeśli pan sięgnie po moją książkę Biel, czy Muzykę moich ulic, czy nawet O wschodzie, tam są wyłącznie kolorowe fotografie. Aż byłem zdumiony, bo cały ten mój początek fotografowania i nie wiem, wędrówki z Anną Marią po świecie, gdzie byłem nadwornym dokumentatorem. To wszystko jest czarno-biały, analogowy film. I ja nigdy nic czarno-białego nie opublikowałem, więc postanowiłem powrócić do tej fotografii tak bardzo mi drogiej. I rzeczywiście powstało coś może zaskakującego dla niektórych, ale z drugiej strony przecież wcale nie, bo wczesne fotografie, jakie znamy z Kuby Walkera Evansa, czy późne poniekąd, sprzed lat kilkunastu, ale jakże znakomite Ernesto Bazana, są właśnie czarno-białe, więc ja poszedłem ich już wydeptaną ścieżką.
Ale to, co zaskakuje, to, mówiąc brzydko, obiekty, które były fotografowane, bo one zdają się na tych fotografiach nie obserwować albo nie widzieć zupełnie fotografa. Czyli możemy dojść do wniosku, że Kuba to dosyć wdzięczne miejsce czy dla fotografa.
Tak, na pewno i nie bez przyczyny tam właśnie miałem szczęście prowadzić dosłownie jeszcze 10 dni temu warsztaty fotograficzne dla młodych adeptów tej sztuki.
Czyli rozmawiamy rychło w czas.
Jest to dosyć łatwe. Trochę tak jak było na Dalekim Wschodzie w latach, nie wiem, 90., kiedy tam wędrowałem sporo. Kiedy fotograf może stać się taką przysłowiową muchą na ścianie, niezauważaną przez nikogo, kiedy bez większego trudu może przeniknąć w materię życia swoich bohaterów, podczas kiedy w krajach, w których spędziłem znaczną część czasu, mówię tu głównie o krajach afrykańskich, muzułmańskich, jest to niesłychanie trudne. I ja pierwszy raz na Kubę poleciałem niejako prosto z Gambii, gdzie właściwie nie byłem w stanie wykonać ani jednego zdjęcia. Sporo czasu też spędzam w Maroku. Jest to równie trudne. Takie miejsca jak Somalia, Burkina Faso. Wspominam, a zwłaszcza Senegal, jako miejsca niefotografowalne. Więc na tej Kubie odetchnąłem pełną piersią i pierwszy raz od dawna zrobiłem fotografie, które wydały mi się intymne, takie głęboko ludzkie, mówiące coś o życiu tych postaci.
Autentyczne, takie szczere są.
Tak, więc dlatego też się odważyłem je opublikować. Wie pan, to nie jest częste, że po 3 tygodniach fotograf ma taką ilość zadowalających go zdjęć, że ma ochotę to pokazać. Tak, tak mi się nie zdarza, naprawdę. Pracuję teraz nad książką z Etiopii, do której wracam od 30 lat. I w ostatnich latach bywam tam często i wciąż czuję, że jeszcze tego nie mam, że jeszcze bardzo wiele powrotów przede mną. A tutaj nagle z Kuby raz, dwa i po 3 tygodniach ośmieliłem się opowiedzieć swoim językiem obrazu o tym niezwykłym.
Czy zastanawiał się pan, z czego wynika ta życzliwość Kubańczyków do fotografii i ta otwartość? Czy...
To musi być jakoś kulturowe.
Tacy są po prostu.
Tacy po prostu są i na tym poprzestajmy i możemy za to im być wdzięczni. Mogę jeszcze powiedzieć tyle tylko, że jest to kraj, w którym się czuję bezpiecznie. Owszem, miałem zwłaszcza podczas drugiej podróży drobne incydenty, ale naprawdę wobec historii, które przydarzały mi się wszędzie indziej, to po Kubie wędrowałem jak po kraju dzieciństwa, naprawdę, czując się idyllicznie, że wrócę do słowa, którego pan użył na początku naszej rozmowy, ze świadomością, że absolutnie nic mi nie zagraża, a czułem się tak poprzez właśnie niebywałą życzliwość ludzi spotykanych na mojej drodze.
To może jeszcze a propos ludzi zapytam na samym końcu o szczęście i może paradoks tego szczęścia, bo wiemy już, że zasobne portfele obywateli nie zawsze gwarantują szczęście, tak samo pełne towarów w sklepy czy paszport w kieszeni. No a ludzie opisani w tej książce wydają się, może trochę narzekają, ale szczęśliwi.
Wie pan, że taką złotą myśl na koniec naszego spotkania rzucę. Ludzie są różni, więc spotkałem na swojej drodze ludzi szczęśliwych i rozgoryczonych, dobrych i złych, z nadzieją patrzących w przyszłość i nie widzących na horyzoncie żadnych zmian, które niosą nadzieję. Więc różnych, ale generalnie rzecz biorąc spłynęła na mnie w tych 3 tygodniach dobra, szczęśliwa aura dzięki tym ludziom, więc myślę, że możemy powiedzieć, że może nie jak w Butanie przysłowiowym, gdzie są ponoć najszczęśliwsi na świecie, ale Kubańczycy, nawet jeśli borykają się z troskami dnia codziennego, to jakże elegancko potrafią tego nam nie okazywać. A mieć tę fasadę szalenie pogodną i jasną.
No to bardzo budujące. Pytanie jeszcze na samym końcu, czy warto sięgnąć po książkę przed wylotem na Kubę? To jest pytanie oczywiście retoryczne do autora, który rzecz jasna książkę poleciłby wszystkim, ale tak szczerze.
Tak, oczywiście. No, gdybym nie miał takiego przekonania, to bym przecież nie publikował tej książki. I warto sięgnąć po nią, jeśli chcemy fotografować, bo wiele z moich przemyśleń dotyczy samej istoty fotografii, a także techniki fotografowania i fizyczności fotografowania i metafizyki fotografowania. Więc my, którzy teraz nieustająco biegamy z aparatami, które mamy w telefonach komórkowych, wierzę, że po lekturze tej książki, po przejrzeniu zamieszczonych w niej fotografii, będziemy też znacznie bardziej świadomi, bo w moim pojęciu, ja o tym prowadzę warsztaty i mówię bardzo długo, ale mogę powiedzieć jedno zdanie tylko. Dobra fotografia to fotografia świadoma. Kiedy potem ktoś oglądający to zdjęcie natychmiast wie, dlaczego tę jedną 250 sekundy fotograf wybrał z ogromnej rzeczywistości, z tego chaosu nas ogarniającego, dlaczego to chciał nam pokazać i temu akurat nadać wagę. Więc wierzę, że ta książka również w takiej świadomej fotografii bardzo pomoże wędrowcom.
Marcin Kedryński, radiowiec, dziennikarz, kiedyś, niegdyś kompozytor, producent, podróżnik i tak jak słyszeliśmy, fotograf był państwa i naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja dziękuję.